W poprzednim odcinku nawet nie chce mi się o tym gadać. Aleją gwiazd jedziemy. Podśpiewywała sobie raźnie przy goleniu Donna Krzynka, aż do momentu, gdy ni stąd, ni zowąd jej autonomiczny umysł rozpoczął nieprzyjemne rozmyślania o dawno już zapomnianym spektaklu, urągowisku, przygotowanym przez tych durnych, pozbawionych talentu i taktu prześmiewców z Kabotnetu, który to spektakl można by było nazwać jedną wielką szopką, gdyby... sami autorzy nie użyli tej nazwy na określenie swej żenującej farsy. A przecież to mogłyby być sympatyczne, pełne subtelnego talentu i klasy filipiki, pomyślała Donna innym, niezależnie funkcjonującym fragmentem swego niepospolitego umysłu. Ach, gdybyśmy tylko odpowiednio wcześniej wsparli ze Żbikiem naszego byłego niedorzecznika i jego nowy, wspaniały Cabot News. Organizm Krzynki, jak zwykle w sytuacjach, gdy uświadamiała sobie swój błąd, zareagował drgawkami. Uspokój się, Krzynciu, powiedział przyzwyczajony do takich reakcji żony Pablo Krzynka, który oderwał się na chwilę od lektury poradnika Rury i Zawory, czyli ABC początkującego ciepłownika. Oderwij się choć na chwilę od porządków w magistracie i dla relaksu może byś coś w domu posprzątała, rzekł spoglądając na mokry plon swoich ciepłowniczych eksperymentów. O skrywanych, sprzątaczych talentach swej żony dowiedział się Pablo podczas owego kabotnetowego urągowiska i im bliżej Wielkanocy, tym częściej nie omieszkiwał napomykać Donnie, aby swe zdobyte już gdzie indziej umiejętności ujawniała też w ich własnym mieszkaniu. Aleją gwiazd, jedziemy! Tę samą piosenkę podśpiewywała sobie właśnie Lula Augustyn, przygotowując się do ważnego wystąpienia przed dziennikarzami. Dla Luli okresowo każda okazja do wypowiedzenia się była dobra i wbrew wszelkim deklaracjom fakt ustanowił swego rodzaju wspólnotę programową dzieloną porówno przez kabotynowską PO z kabotynowskimi parlamentarzystami PiS. Augustyn raz jeszcze przyjrzała się trzymanej w ręku kartce, na której znajdowała się dostarczona przez dziennikarzy lista tematów, na które nikt z jej kolegów nie zdążył jeszcze lub nie chciał się wypowiedzieć. Jej uwagę przykuła jakaś informacja o kompanii pięknych homofobów, pałających chucią do edukowania nauczycieli i innych sześciolatków. Jako że chuć edukowania była Luli nieobca, Augustyn od razu zapałała do pięknej kompanii sympatią i przeczuwając braterstwo dusz, zaczęła się właśnie zastanawiać, jaką też treścią swą wypowiedź nasycić. Może by tak parę ciepłych słów o terrorelancji? Pomyślała. Wszystkie dzieci nasze są. Borys, Wojtek, Marysia, Tom. Niech małe sny spełnią się dziś. Wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz. W tym samym czasie Żbik Śmigły znęcał się nad swoimi planami rozwoju, albowiem planom tym zajrzało w oczy widmo gospodarczej smuty, zaraz po tym jak budżetowe wpływy okazały się mniejsze od przewidywanych. A do tego jeszcze okazało się, że za śmigłostradę zapłacić będzie trzeba jednak z kasy Kabotynowa, bo Unia dopatrzyła się jakichś papierkowych nieścisłości. Widmo gospodarczej smuty krążyło nad Kabotynowem już od dłuższego czasu, jednak wszyscy dotąd myśleli, że jak będą udawać, że go nie widzą, to widmo w końcu się zniechęci i pójdzie sobie precz. Tak się jednak nie stało. Żbik dopiero co zamroził wydatki w podległych mu działach i wydziałach. kierując się unijnymi wzorcami, wydał też polecenie, aby wszystkie pisma pisać mniejszą czcionką i z mniejszymi odstępami między wierszami, tak jak uczynili to twórcy traktatu z Lezbony, by ukryć, że jest on jednak dłuższy od swego pierwowzoru, czyli traktatu konstytucyjnego, który miał przecie zostać skrócony. Zmniejszenie odstępów między wierszami miało też tę zaletę, że znacznie ograniczało możliwość mówienia między wierszami, czyli skracało długość smyczy, na której znajdowali się podwładni rezydenta. A to w końcu też jakaś oszczędność i korzyść podwójna. Śmigły zastanawiał się właśnie, czy by nie skrócić również czasu wystąpień radnych podczas sesji, co by pozwoliło na zaoszczędzenie prądu i czy do takich skrótów uda mu się namówić radnego placka ładno, ale myśl Żbikowi zaczynała się rwać coraz bardziej i tak, zmagając się z kolejnymi kryzysowymi koncepcjami, znużony usnął. Orzeszku! Orzeszku! Mamrotał pod nosem cyrkowiec Rdzawała. Falstart! A tak pięknie zapowiadał się ten start. Trudno było się dziwić po irytowaniu Rdzawały, albowiem wyeliminowanie ze startu do nadkołchozu obracało w niej wecz poważne szanse na zajęcie ciepłej posadki. I to nie takiej jak ta cyrkowca w kabotynowie. Chwilowa porażka Rdzawały była i tak niczym w porównaniu z tym, co przeżyła Lula Pacek, której, jak pamiętacie, car Olek poprzysiągł urządzić istny Armagedon, strzelania lotkami do kontrfektu nie wyłączając. Kiedy nadszedł dzień zemsty, car Olek do boju wysłał swego bulteriera z Nico, nowa inicjatywa cara Olka dla przypomnienia, w postaci Luli Hau Hau Gustyn. Uwaga, dźwięk zastępczy paszczą. Ginisterwo! Wrzasnęła Hał Hał Gustyn i rzuciła się do szyi przerażonej Luli Pacek. Przed zadaniem śmierci od pierwszego kłapnięcia szczęką ratował packową wrodzony instynkt lub, jak twierdzą inni, nie wbudowany w układ niekoniecznie nerwowy radar albo też inna. Packowa wywinęła się sobie tylko znanym sposobem i wykonasz. Powietrzu giep przeszła na ogon Hał Hał Gustyn, odgryzając się krótką, ale celną serią inwektyw nieco zdezorientowanej napastniczce. Kotłowanina połączona z szarpaniem za włosy i przerywana charczeniem oraz rzężeniem zapewne trwałaby jakiś czas jeszcze i być może zakończyłaby się nawet naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni, gdyby nie rozdzielono walczących stron na odgłos wesołej zabawy dochodzącej zza okna. Patrzcie, patrzcie! Zawołał ktoś z rozdzielających obie lule Nico Poniów. To tatę Barosz i Żbik Śmigły hopsają wesoło wokół wielkiej klimy. Istotnie, tatę Barosz i Żbik Śmigły, wykonując chałupce i nie szczędząc wody ognistej obficie wlewanej do przeróżnych naczyń, jak też bezpośrednio w gardła nasze, fetowali wielkie święto zwycięstwa starszych braci. Aha, to taneczni Purimusi, zauważył ktoś przytomnie. Szybko, kto ostatni pod wielką klimą, ten stawia kolejkę, wrzasnął jakiś wykazujący ciągotki do hazardowania się nicopan. Wszyscy, jak jeden mąż i jedna kobieta, rzucili się do drzwi, byle tylko nie stawiać kolejki. Nawet obie lule, strząsnąwszy uprzednio kurz bitewny ze swych ubrań, pobiegły świętować.
Jestem sobie panem, gdy siedzę nazwanem. Nie dbam ja o złoto, przebiję.
Śpiewał rozważony Żbik Śmigły i ochoczo przepijał do tatę Barosza. Ciii! Szepnął tatę i wskazał w kierunku cara Olka, który nieoczekiwanie zjawił się pod wielką klimą. Teraz, zgodnie z wielowiekową tradycją starszych braci, zaintonujemy pieśni potępienia naszych strasznych wrogów kaczkonogich i ich historycznych siepaczy z WPN-u. Obwieścił władczo car Olek Opadł. Nazwiska strasznych wrogów ginęły jednak w potężnym ryku, jaki wydobywał się z gardeł zgromadzonych pod wielką klimą nicoponiów. Żeby elektorat zapomniał tych strasznych kaczkonogich i znów jak poprzednio nazwiska zginęły w straszliwym miazgocie. Niech żyje wielki kto? Wielki car Olek Opadł. Kontynuowano wrzawę w ramach realizowania polityki miłości. Nie zwalniajcie, moi drodzy, nie zwalniajcie, apelował z okna ordynat Kwarcji. Tak naprawdę nie wiadomo, czy Kwarc odnosił się do zwolnień będących pokłosiem wielkiej finansowej smuty w Kabotynowie, czy też raczej zachęcał imprezowiczów do podtrzymywania happeningu. Mimo wielkiego tumultu, ucho cara Opada wyłowiło brak jednego istotnego głosu cyrkowca Wowaka. Wowak, dlaczego nie wznosisz okrzyków na cześć wielkiego? Rozgniewał się car. Bo teraz to ja będę wielki.